Co, pójdziemy dalej. Teraz jak powiedziałem, chciałem. Jest takie powiedzenie, że
u nas tak się mówiło, że każda droga prowadzi gdzie? Do Rzymu. A ja chciałem, żebym powiedział, że każda droga prowadzi do Jerozolimy. I powiem tak, że wszyscy tam zdążamy. Wszyscy tam zdążamy. To jest. Nawet jeżeli ktoś w to nie wierzy, to tam idziemy. Psalm 137 mówi tak, wiersz 5 i 6. Jeśli zapomnę Cię, Jeruzalem, niech uschnie prawica moja, niech przylnie język mój do podniebienia, jeśli bym nie pamiętał o Tobie, jeśli bym nie wyniósł Jeruzalem nad największą radość moją. Niech uschnie moja prawica, niech język mój przylnie do podniebienia, jeśli o Tobie zapomnę. To jest w naszej Biblii, w Psalmie 137. Moi kochani, miliony Żydów do dzisiaj, to się dzieje do dzisiaj, w czasie wielu pokoleń wydało wiele łez, potoki łez, wracając się do Boga Wszechmogącego w modlitwie, aby On wrócił do Jerozolimy, aby na nowo była odczuwana Boża obecność w świętym mieście, aby bliskość Boga była tam realnie odczuwana. 3 razy dziennie w modlitwie powtarza się takie zdanie. W swoim miłosierdziu i łasce wróć do Jerozolimy, swojego miasta, i przybywaj w nim tak, jak obiecałeś, i odbuduj go szybko w tych dniach. Powiedziałem, że w tamtym roku minęło 50 lat, to jest od 67 roku, kiedy Jerozolima weszła we władanie, cała Jerozolima we władanie państwa Izrael. A rok temu, w tamtym roku też prezydent Trump ogłosił, pamiętacie, że Jerozolima jest stolicą Izraela. No to ogłosił wcześniej, troszeczkę wcześniej, 3000 lat temu Dawid, kiedy zdobył Jerozolimę i przeniósł tam stolicę do tego miasta. To jest to miasto, czy to wzgórze, które Bóg wskazywał, i o tym będziemy jeszcze więcej mówić. Ale wokół tego stał się szum, że będą konflikty z tego powodu, że będzie, jeżeli Izrael będzie, jeżeli Jerozolima będzie stolicą Izraela. Jerozolima, ta nazwa składa się z 2 słów. Do czasu, jak pojawił się tam po raz pierwszy Abram, miasto nazywało się Szalem albo Salem. W pierwszej Księdze Mojżeszowej, 14 rozdział, wiersz 18, czytamy tak. Melchizedek zaś, król Salemu, wyniósł chleb, wino, a był on kapłanem Boga Najwyższego. Potem jak Abraham, prowadzony przez Boga, prowadził swojego syna, aby położyć go na ołtarzu na górze Moria, dodał 2 słowo do słowa Szalem, Szalom, do tego słowa dodał słowo Iru. Upatrzy, zobaczy, zaopatrzy. Pamiętacie, on powiedział tak, że na górze Pana jest zaopatrzenie. I tak zrodziła się dzisiejsza nazwa Jerozolima albo Jerozolima. Jerusalem albo Jerozolima. W tej nazwie też można zobaczyć podwójność. To znaczy, że miasto stało się, składa się z 2 części, albo że są 2 miasta. Tam jest użyta ta jakby w liczbie mnogiej, ale to jest to liczba mnoga, za duże słowo. U nas nie ma takiej liczby. To jest podwójność, że są 2. To jest jakby było miasto, jakby 2 części to miasto miało, albo jakby były 2 miasta. I to nie przypadek. Mędrcy mówią o 2 miastach położonych jedno nad drugim. Jedno materialne, a drugie duchowe, jedno widzialne, a drugie niewidzialne. Tak mówią żydowscy mędrcy. A co my możemy się jakoś na ten temat wypowiadać? Pamiętacie objawienie świętego Jana, 21 rozdział, wiersz 10, czytamy tak. I pokazał mi miasto święte Jeruzalem, wstępujące z nieba od Boga. Czyli Nowy Testament też mówi jakby o dwóch miastach, bo miasto było jedno tam, to fizyczne, które było, a też Jan widział miasto wstępujące z nieba od Boga. To jest to, co męcy cały czas gdzieś to w ich sercach było. A więc tak jakby dwa miasta. Bóg oba je bardzo kocha. Jednego jest budowniczym, jak list do Hebrajczyków pisze 11 rozdział 10, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. Tam jest mowa o Abrahamie, który czekał na miasta, że zdążał do miasta, którego budowniczym i twórcą jest Bóg. A drugie wyrył na swoich dłoniach. I to jest prorok Izajasz. Jedno jakby jest budowniczym tego duchowego, a to fizyczne, materialne, Biblia mówi, że Bóg wyrył na swoich dłoniach. To jest Izajasz 49, rozdział, wiersz 16. Tam czytamy tak. Oto na moich dłoniach wyrysowałem cię. Twoje mury stoją mi zawsze przed oczami. To mówi Bóg o Jerozolimie. Ja może zanim o Jerozolimie jeszcze dwa słowa, chciałbym wrócić do Abrahama. Powiedziałem, że on, jak Bóg, jak on prowadził na Izaaka, Bóg powiedział, że złoży swojego syna na ofiarę. Bóg mu wskazał, gdzie to ma być, gdzie ta ofiara ma być złożona, na której górze. I wtedy na tą górę, kiedy on przyszedł, ja powiedziałem, że on powiedział, że na górze Pana jest zaopatrzenie. Ale dwa słowa, bo to jest mowa też o powołaniu tego narodu, bo zaczęło się od Abrahama i potem z Abrahama powstał naród. I pamiętacie, jak Bóg rozmawiał z Abrahamem, Bóg do Abrahama mówił, że ten naród będzie jak piasek morski, jak gwiazdy na niebie, jak proch ziemi. Niby to samo, a jednak inna jakość. Potomstwo twoje będzie wielkie, jednak będzie różnica, różne okresy. Bywały okresy Salomona, Jehoszafata, Uzjasza, gdy Żydzi rozkwitali, gdy narody zachwycały się życiem Żydów i uczyli się od nich, wtedy, gdy oni byli jak gwiazdy na niebie dające światło. Pamiętacie nawet za Salomona, królowa Saby i inni tam szli, aby patrzeć. Nawet zazdrościli, mówi, zazdrościła nawet jego sługom, że mogą słuchać i uczyć się mądrości. To był ten okres, gdy byli na wygnaniu, żyli tam nie najgorzej. Fakt, tam ich nie lubiano. W wielu rzeczach ich ograniczano, gdy chodzi o prawa. Robiono różne złe intrygi przeciwko im. Jednak niewidzialna Boża ręka nie dopuszczała do urzeczywistnienia się tych podstępnych planów. To jest tak jak morskie fale, jak piasek morski. Fale uderzają w piasek, na brzeg ustępują, zaczynają i zatrzymują zło. I to jest jak Bóg mówi, bo nie ma potrzeby mówić, że będzie jak proch ziemi, będzie jak piasek morski, będą jak gwiazdy. Zburzone morze w Biblii też jest obrazem zepsucia, obrazem zła. I kiedy fale uderzają w plażę, w piasek, cofają się, uderzają, cofają się, ale nie mogą przemóc. To była też jedna z odpowiedzialności Izraela, że to zło ma zatrzymać. To jest tak jak dzisiaj nasza odpowiedzialność wierzących ludzi. To jest jak piasek, jak plaża dla zburzonego morza. My mamy być dla zła, które się rozszerza, rozprzestrzenia. Wierzący ma być tą barierą, że dojdzie do ciebie i się cofnie. Że jak ty się pojawisz, to nawet jak ktoś przeklina, przestanie przeklinać. Albo to jest, jeżeli będziemy żyli tak, jak powinniśmy żyć, to będziemy tymi, którzy będą to zło hamować. Też jak proch ziemi. No to był najgorszy okres dla Izraela, kiedy depcze się jego jak ziemię, jak proch ziemi, jak ich się zabija, likwiduje. Ale jest takie prawo. Każdy depczący ziemię w końcu kiedyś w tą ziemię się położy, czy kładzie. Ziemia, jaka była, ona taka jest. Ci, którzy chcieli zniszczyć Izraela, nigdy im się to nie udało i nigdy dla nich to się dobrze nie kończyło. Różne silne ideologie, ruchy, nie uznające jedynego Boga, przeżywają i doświadczają krach, upadek i znikają bez śladu. A wiara w jedynego Boga, wiara w Jego Słowo trwa na wieki i trwa do dzisiaj. Pamiętacie w tym, jak Bóg rozmawiał z Abrahamem, wyprowadził go z namiotu na dwór i powiedział do niego, aby zobaczył gwiazdy i policzył gwiazdy. Pamiętacie ten tekst? I to jest ciekawy tekst, ale rzadko zwracamy uwagę na to, że kiedy to się działo, to był dzień. Bo dopiero potem, jak czytamy dalej, jest powiedziane w tym samym rozdziale 15, że gdy się ściemniło, Abraham miał tą wizję. Był ten rozcięte zwierzęta na poły i piec, który ognisty, który przechodził, jak Bóg zawarł, ale to był dzień. Aby zobaczył gwiazdy. I to jest... jakie gwiazdy w dzień można widzieć? Jedną na pewno, słońce. W Izraelu zawsze, w tamtych terenach zawsze słońce jest i to można widzieć. Ja myślę tak, że w tym oryginale jest też, można to rozumieć w ten sposób, że jak Bóg mówi do niego podnieść swoje oczy, to jest tak jakby podnieść się nad gwiazdy. Inaczej można powiedzieć tak, że Bóg mówi do, bo tu nie chodzi tylko, żeby zobaczyć, jak dużo ich będzie, ale Bóg mówi do Abrahama też w tym tekście, do Abrahama wtedy też był Abraham, zostaw swoją astrologię. Po gwiazdach ty widzisz, że nie będziesz miał syna. Sarze było sądzone, że nie będzie miała dzieci, a będzie miała. Abrahamie, tobie było sądzone po gwiazdach tak, że nie będziesz miał syna, a będziesz miał syna. Ja dam wam inne imię, inny plan, inny los. Wyniósł go ponad gwiazdy. Popatrz na niebo. Na ziemi. Z ziemskiego punktu widzenia. Ona była niepłodna, ty byłeś już za stary, nie będzie mieli potomstwa. Ale Bóg do niego mówi, popatrz z perspektywy nieba. Z ziemskiego punktu widzenia Abraham miał rację, że on nie będzie miał syna z Sarą. On nie miał żadnych racjonalnych przesłanek, aby mieć potomstwo. I dlatego Bóg mówi, popatrz na niebo. Odwróć się od swoich ziemskich, racjonalnych przesłanek, a zaufaj Bogu. I takie będzie twoje potomstwo podobne gwiazdom. Twój naród bezpośrednio wyjdzie, powstanie z Bożego źródła. I to będzie jakby drugi akt stworzenia, tworzenie z niczego. Bóg tę nację tak stworzył. Przecież Sara była niepłodna, miała 100 lat. Tak powstał ten naród. Popatrz na niebo, póki słońce jeszcze nie zaszło i policz gwiazdy. Spróbuj policzyć, jeżeli możesz je policzyć. Jedną z nich jest słońce, które ma możliwość zasłonić sobą wszystko. Mnóstwo narodów nie zasłonią twojej jasności. To jest to, co Bóg chciał mu pokazać, że i też my, wierzący ludzie, mamy tak świecić, czyli jeżeli mamy światło Chrystusa w sobie, to żaden naród, nikt nie jest w stanie tego światła zasłonić. To chciałem tylko na marginesie o Abrahamie, bo tutaj o nim mówiłem, że on dodał nazwę do tego miasta. Król Dawid mówi tak o Jerozolimie. Jeruzalem zbudowane jak miasto całe w jedno zespolone. To jest psalm 122, wiersz 3, ten górny, duchowy, niewidzialny, z tym dolnym widzialnym. A prorok Daniel mówi, że Boże imię związane jest z tym miastem i tym narodem, bo Twoim imieniem naznaczone jest to miasto i Twój lud. To jest Księga Daniela, 9 rozdział, wiersz 19. Jerozolima, królewska stolica króla Dawida i jego potomków, i tam będzie królował Jezus Mesjasz, gdy zasiądzie na tronie swojego ojca Dawida, i przez to Boża chwała będzie rozprzestrzeniać się po całym świecie. Pamiętacie, jak Maria była brzemienna? Anioł, to jest drugi rozdział Ewangelii Łukasza, anioł jej się objawił i mówi, że to, co nosi w sobie, on się urodzi i on zajmie tron swojego ojca Dawida. Pamiętacie ten tekst? I będzie królował na wieki nad domem Jakuba. A gdzie był tron Dawida? Dawid był królem kogo? Albo jakiego kraju? Izraela. A gdzie był jego tron? W Jerozolimie. I anioł do Miriam, do Marii zwiastuje, że to, co się w tobie poczęło, urodzi się i on zajmie tron swojego ojca Dawida, zasiądzie na tym tronie i będzie panował na wieki nad domem Jakuba. Dom Jakuba to jest Juda i Izrael, to jest cały Izrael. Ja bym powiedział więcej też, do tego domu Jakuba nie Żydzi zostaliśmy, wszyscy, którzy uwierzyli, że Jezus jest Mesjaszem, zostali jakby w to włączeni. I to jest jedna z odpowiedzialności Jerozolimy, aby być miastem króla Mesjasza. Kiedy Izrael odzyskał to Jerozolimę w 67 roku, to była wojna sześciodniowa, ją Arabowie rozpętali i napadli na Izraela z trzech stron i z morza też. Wszystkie kraje arabskie, które tam były w okolicy, po 6 dniach było zawieszenie broni. Izrael to wszystko pokonał, te wszystkie armie. To była taka walka, jak było 40-1, jak w czasach Dawida. 40-1. I używali wtedy czołgów więcej, Arabowie to mieli od swoich sojuszników, niż Hitler w czasie II wojny światowej, w tej bitwie największej z czołgami. Tamci więcej używali czołgów i to po 6 dniach oni przegrali. I pierwszy mer miasta, Teddy Kolet, on był, który został burmistrzem miasta w 67 roku. To jest ciekawe. To był świecki Żyd, on nie był religijny. Wiarę gdzieś tam, jak każdy Żyd, miał w sobie, ale on powiedział tak, że stanęło przed nim największa odpowiedzialność, jaka przed człowiekiem może stanąć: przygotować miasto na przyjście Mesjasza. Przygotować miasto na przyjście Mesjasza. I potem pod koniec, on najdłużej był burmistrzem, pod koniec swojej kadencji on to jeszcze raz to powtórzył i powiedział, że Mesjasz jest godny, aby Jerozolima była piękna. I powiem tak, że dla mnie to jest wzór do naśladowania, co ja muszę zrobić ze swoim życiem, że też musimy przygotować siebie, czy przygotowywać siebie na przyjście z Mesjaszem. Na przyjście Mesjasza. I powiem, i Chrystus jest godzien, aby nasze życie nie było byle jakie, aby ono było uporządkowane. To jest jakby jedna z odpowiedzialności Jerozolimy, być miastem króla Mesjasza. Jerozolima ma być miastem Tory, ma być miastem Bożego Słowa. Gdyż z Syjonu wyjdzie zakon, a słowo Pana z Jerozolimy. Tak mówi Izajasz, 2 rozdział, wiersz 3. Jerozolima, miasto, gdzie była wybudowana świątynia, miejsce przebywania Boga na ziemi. Bez Jerozolimy nie można by było do końca odkryć jego duchowego potencjału dla Izraela, jak również tego Bożego potencjału dla narodów. Prawo, prorocy, to całe dobro i światło, jakie stamtąd wyszło na cały świat. Światło prawdy. To szło stamtąd. To znaczy, że bez tego miasta trudno by było tego doświadczać. Obraz, jaki nam się ukazuje w ostatnich latach, 70 lat od powstania Państwa Izrael i ponad 50 lat jest bardzo piękny i wspaniały. Powrót Bożego Narodu Izraela na Syjon, odbudowanie Jerozolimy. To wlewa w serce wielu ludzi nadzieję na to, że świat się zmieni i oświetli się nowym światłem. Światłem Izraela, Izraela przemienionego, odrodzonego, nad którym będzie panował potomek króla Dawida, Boży Mesjasz, Jezus. Będzie panował światłem miłości i radości. I stanie się w dniach ostatecznych, że góra ze świątynią Pana będzie stać mocno jako najwyższa z gór, będzie wyniesiona ponad pagórki, a tłumnie będą do niej zdążać wszystkie narody. I pójdzie wiele ludów, mówiąc: pójdźmy w pielgrzymce na górę Pana, do świątyni Boga Jakuba, i będzie nas uczył dróg swoich, abyśmy mogli chodzić Jego ścieżkami, gdyż z Syjonu wyjdzie zakon, a słowo Pana z Jerozolimy, i wtedy rozsądzać będzie narody i rozstrzygać spory wielu ludów, i przekują swoje miecze na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Żaden naród nie podniesie miecza przeciwko drugiemu narodowi i nie będą się już uczyć sztuki wojennej. I wtedy spełni się Boża obietnica dana Abrahamowi: a uczynię z ciebie naród wielki i będą w tobie błogosławione wszystkie plemiona ziemi. 12 rozdział pierwszej księgi Mojżeszowej. A chcę to, co tutaj czytamy, tak: i przekują swoje miecze na lemiesze, a swoje włócznie na sierpy. Żaden naród nie podniesie miecza przeciwko drugiemu narodowi, nie będą się już uczyć sztuki wojennej. Kiedy to będzie, moi kochani? Kiedy Jerozolima będzie pod panowaniem Izraela, kiedy będzie stolicą Izraela, będzie jako jedno miasto, i kiedy książę, król królów, pan panów tam przyjdzie. Cały świat dookoła mówi, po tym jak Trump powiedział, że to ma być stolicą Jerozolimy, to powiedział, że wtedy tam, że tam nie, już pokoju nie będzie nigdy. A Biblia mówi, że pokój będzie tylko wtedy, gdy to właśnie tak będzie, że to będzie stolicą tego kraju, i kiedy Mesjasz przyjdzie. Zresztą Jezus jak odchodził, to co mówił do tego miasta? Najpierw siedział na górze i płakał i mówi: ileż to razy chciałem was zgromadzić, jak kokot gromadzi kurczęta, i że nie poznaliście czas swojego nawiedzenia. Ale i potem im powiedział tak, że nie zobaczycie mnie wcześniej, dopóki nie będziecie wołać: błogosławiony, który idzie w imię Pańskie. Jezus czeka do dzisiaj. Chociaż powiem, że dzisiaj już jest tak, że bardzo wielu jest w samym Izraelu jest ponad 20 tysięcy wierzących Żydów, że Jezus jest Mesjaszem. Także to się zmienia. Jednak im bardziej widoczne jest światło rozchodzące się z Syjonu i Jerozolimy, a jest coraz bardziej widoczne i coraz więcej tego światła. W Jerozolimie kiedyś była świątynia, to znaczy dom Boga, miejsce Jego przebywania. A gdzie dzisiaj jest dom Boga? W Izraelu, w Jerozolimie? W żydowskiej tradycji jest takie powiedzenie: wybudować dom Boży to znaczy wpuścić Boga do swojego serca. To jest w ich tradycji. Ja bym to zmienił, to rozumiem w ten sposób, że zaprosić Jezusa do swojego życia to jest wybudować dom Boży. Zresztą Paweł potem o tym pisze, że on też cytuje proroka Ezechiela. On mówi, że nasze ciało jest świątynią Ducha. Zaprosić Jezusa do swojego życia to jest wybudować dom Boży. Dzisiaj jest więcej i więcej takich ludzi w Izraelu i w Jerozolimie. To znaczy, że światło już zaczyna być widoczne bardziej i bardziej. To też coraz bardziej siły przeciwne, to znaczy siły ciemności się sprzeciwiają, nie mogą znieść tego światła. Ze wszystkich krańców ziemi dochodzą głosy podobne do krzyku tłumu zebranego w dawnych czasach na wojnę pod murami miasta Jerozolimy. A czytamy tak w 137 psalmie, wierszu 7. Pamiętaj, Panie, synom Edomu, dzień Jeruzalemu, gdy wołają: zburzcie, zburzcie je aż do samych posad. Co przeszkadzało to miasto? I dzisiaj też ważne jest, żeby może być ruina, może być zrównane ziemią, tylko żeby nie było stolicą Izraela. Wiele razy próbowano i zburzono Jerozolimę, ale Biblia mówi, bo nie odrzuci Pan ludu swego, a dziedzictwa swojego nie upuści. To jest Psalm 94, wiersz 14. Jak Jeruzalem otaczają góry, tak Pan otacza lud swój teraz i na wieki. Psalm 125. Dawid pisał o czasach, o epoce odrodzenia się narodu izraelskiego z ruin i popiołów, o czasach, kiedy Mesjasz pojawił się po raz pierwszy na ziemi, do czasu, kiedy przyjdzie po raz drugi. I tam pisze tak w psalmie drugim. Czemuż to burzą się narody, a ludy myślą o próżnych rzeczach? Powstają królowie ziemscy i książęta, zmawiają się z połem przeciw Panu i pomazańcowi Jego. Jak już powiedziałem, w minionym roku minęło 50 lat od wojny sześciodniowej. Do tego czasu Jerozolima była podzielona. Po tej wojnie Jerozolima znalazła się w rękach Izraela. Wrogowie Izraela do dzisiaj nie mogą pogodzić się z tym faktem, że miasto Jerozolima jest w rękach Izraela i starają się zrobić wszystko, żeby wyrwać Jerozolimę z rąk narodu Bożego i zgasić światło dla Izraela i dla całego świata. Światło duchowe, które jest związane z tym miastem. Tak naprawdę jest to wojna z całym duchowym światem, który nie może patrzeć, jak naród Izraela odradza się, nabiera siły w swoim kraju, ze stolicą w Jerozolimie wiecznej i nierozdzielonej. Daniel w swoim proroctwie mówi, że Jerozolima znosi zniewagi od wszystkich, którzy są wokół niej. To jest 16 wiersz 9 rozdziału. Ale nic nie wyjdzie z tych wysiłków. I ujawnię moje święte imię pośród mojego ludu izraelskiego i już nie dopuszczę, aby moje święte miasto było bezczeszczone, aby poznały ludy, że ja jestem Pan Święty w Izraelu. Tak mówi Bóg. Był taki rzymski cesarz. Kiedyś nazywał się Publiusz Eliusz Hadrian. To było w latach 117-138. On do tego czasu był cesarzem Rzymu. To był ten, który wypędził, wcześniej zburzył świątynię Tytus w 70 roku, a to było w 136 roku. Hadrian, po powstaniu Barkowy, Hadrian miasto zrównał z ziemią, nazwał je Alia Kapitolina. Izrael, ziemię świętą, nazwał Filistea czy Palestyna. To jest w 137 roku ta nazwa zaczęła funkcjonować i dlatego nawet jak w Bibliach niektórych jest, że mapa Palestyny z czasów Jezusa jest taki, widziałem na taki tytuł. W czasach Jezusa to nie funkcjonowało, to nie było. W czasach Jezusa to była Judea, Galilea, Samaria. Tak to się nazywało, to nie była. Dopiero Hadrian tą nazwę wprowadził i Żydom zabronił mieszkać na wieki w Jerozolimie. Zresztą, że to miasto już takiej nazwy nie miało. Oni zostali rozproszeni, wygnani, też nie było państwa już. Dopiero powstało to państwo w 1948 roku. Tamtego czasu już nie było tego państwa. W zasadzie wyglądało, że to już jest z Żydami koniec. I z całą tą biblijną historią, z tymi proroctwami, że to już wszystko się skończyło. Po śmierci Hadrian został zaliczony w poczet bogów rzymskich. Był w Izraelu profesor Israel Eldad. Był on historykiem, zmarł on w 1996 roku. Ale zawsze raz na rok w rocznicę święta 9 Av, to było święto, takie żałosne święto, na smutne w związku ze zburzeniem świątyni. Oni świętowali to. Właśnie w czasie tego, to jest płacz po zburzeniu świątyni, to jest to święto. I w czasie tego święta, 9 Av, ten profesor Izrael raz w roku tego dnia szedł w Jerozolimie do muzeum i w tym muzeum było, czy jest do dzisiaj, popiersie tego cesarza Hadriana. Jest popiersie i on przychodził do tego, chodził do muzeum w Jerozolimie, podchodził do tego popiersia cesarza Hadriana i pytał Hadriana tak, raz w roku, aż do swojej śmierci, cały czas tam przychodził do niego. I mówił do Hadriana tak, gdzie ty, a gdzie my? Gdzie ty, a gdzie my? Hadrian powiedział, że Żydów nie będzie i Jerozolimy nie będzie. I ten stawał przed tym popiersiem i mówi, Hadrianie, gdzie jesteś ty, a gdzie jesteśmy my? Oczywiście odpowiedzi nie otrzymał, ale z samego pytania wszystko jest jasne. Rzymskiego imperium nie ma, ich kultura, obyczaje poszła w zapomnienie, ich język stał się językiem martwym. A po ulicach Jerozolimy dzisiaj chodzą Żydzi, zachowali swoją kulturę, zachowali swój język, zachowali miłość do swojego miasta, wiarę do swojego Boga. A niektórzy, i co roku jest ich coraz więcej, jak już powiedziałem, i więcej, wiarę w Mesjasza, Jezusa, Króla Izraela, który przyjdzie i tam zasiądzie na tronie swojego ojca Dawida. Twój udział, Adrianie, to zapomnienie, a nasz to wieczność. I moi kochani, jeżeli związałeś się z Chrystusem, związałeś się z Bogiem Abrahama, Izaaka, Jakuba, to twój udział to jest wieczność. A każdy inny to jest zapomnienie. Nawet gdyby był największym człowiekiem na ziemi, to jest zapomnienie. Mówi dalej do Hadriana, wy zniszczyliście ziemskie miasto, zniszczyliście ziemską Jeruzalem, ale tamtego nowego Jeruzalem nie macie siły nawet, aby się do niego zbliżyć. I on ustąpi. My odbudowaliśmy to ziemskie Jeruzalem, bo tutaj powróci Mesjasz. To są słowa tego profesora, on już nie żyje. I chciałem tym się podzielić. Zapraszam was na jutro. Jutro będziemy mówili o czasach przed przyjściem Chrystusa. A teraz powstańmy i chciałem się też powiedzieć na koniec. Dobry Boże, dziękujemy Ci za Twoją łaskę, za Twoją miłość. Dziękujemy Ci za Twój plan zbawienia, za ten naród, który Ty z Abrahama wyprowadziłeś. Przez niego dałeś słowo proroków. Z tego narodu przyszedł Mesjasz i z tego narodu dotarło zbawienie do nas. I my dzisiaj tutaj, w Chorzowie, wyrażamy Ci wdzięczność, że znalazłeś każdego z nas. Oczyściłeś nas z naszych grzechów, przebaczyłeś nam nasze grzechy i że przed nami jest cała wieczność z Tobą. Że nie pójdziemy w zapomnienie. Że przylgnąłeś do nas, a my przylgnęliśmy do Ciebie. Ojcze, weź sobie chwałę z naszego życia i niech ono służy ludziom, których stawiasz każdego dnia na naszej drodze. Amen.